Studio Polityczne Radia Kielce.
Dzień dobry, przed mikrofonem Michał Kita. Program realizuje Marek Stefaniec. Rozpoczynamy dyskusję w Studiu Politycznym, a dziś są razem z nami Tomasz Pleban, wicestarosta powiatu kielckiego Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Dawid Albowicz, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Witam Państwa.
Poseł Tadeusz Cymański, Solidarna Polska.
Witam.
Łukasz Wasilewski, Konfederacja Ruch Narodowy.
Dzień dobry.
Poseł Czesław Sikierski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Witam Państwa, witamy posła Tadeusza, gościa naszego.
Rafał Kasprzyk.
Jakie miłe.
Polska 2050.
Dzień dobry Państwu.
I Grzegorz Żmuda, Nowa Lewica.
Dzień dobry Państwu.
Rozpoczynamy pierwszy temat naszej dyskusji, a brzmi on następująco. Sejm przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym, ale dyskusja na jej temat nie ustała. Czy lepiej przyjąć narzucone przez Unię Europejską zapisy i dostać pieniądze z KPO, czy za cenę tych pieniędzy bronić niezależności państwa? Naszym słuchaczom przypominamy, że o możliwości zabrania głosu właśnie w tej kwestii czekamy na głosy pod numerem telefonu 412002020. Opinie i komentarze zbiera dziś Radosław Podsiadły. Czekamy zatem na Państwa głosy. Raz jeszcze przypomnę, 412002020. Czy lepiej przyjąć narzucone przez Unię Europejską zapisy i dostać pieniądze z KPO, czy za cenę tych pieniędzy bronić niezależności państwa? Zacznijmy od Grzegorza Żmudy z Nowej Lewicy.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Szanowni Państwo, to jest dla mnie fałszywa alternatywa, to pytanie. Zacznę od tego, że musimy naprawić wymiar sprawiedliwości. Musimy, gdyż to leży w naszym wszystkich Polaków interesie. Polski wymiar sprawiedliwości znajduje się obecnie w ogromnej zapaści. Nie chodzi mi tylko tu o Sąd Najwyższy, ale także Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa, Sądownictwo Powszechne, Prokuraturę. Na szczęście przepis na naprawę wymiaru sprawiedliwości jest w gruncie rzeczy bardzo prosty. Trzeba po prostu szanować demokratyczne reguły gry, szanować konstytucję, praworządność, zasady trójpodziału władzy, niezawisłości sędziów i niezależności sądów. I to wystarczy. I tylko tyle mówi nam Unia, która nam tego nie narzuca. Mówi tylko, szanujcie demokrację, szanujcie trójpodział władzy, szanujcie prawa człowieka. Czy ktoś widzi w tym coś złego? Chyba nie. Więc nie patrzmy, szanowni Państwo, na to, jak na jakąś fatalną alternatywę, ale jak na szansę. Szansę osiągnięcia dwóch ważnych celów naraz. Możemy zarówno zacząć naprawiać wymiar sprawiedliwości, co ja głęboko wierzę, będzie miało to miejsce w Senacie, a dzięki temu uzyskać należne nam i tak bardzo potrzebne środki KPO. Ustawa, o której pan redaktor wspomniał, trafi teraz do Senatu i jestem głęboko przekonany, że Senat wprowadzi takie zmiany, aby ustawa w żaden sposób nie była sprzeczna z postanowieniami Konstytucji. Chcę przy tym jeszcze wyraźnie, żeby to wybrzmiało, że nigdy nie będzie zgody ze strony lewicy na naruszanie przepisów Konstytucji.
Rafał Kasprzyk, Polska 2050.
Pytanie postawione przez Państwa dzisiaj, czy lepiej przyjąć narzucone przez Unię Europejską zapisy, brzmi tak, jakby ta ustawa była pisana przez rząd europejski jakiś gdzieś daleko, a wydawało się, że powinien być pisany w Polsce. Jeżeli PiS przyznaje się do tego, że ta ustawa gdzieś skądś przyjechała...
No są między innymi kamienie milowe, które Polska musi wypełnić.
Tak, ale na przykład w Polsce są realizowane i przygotowywane prawa, ustawy, które realizują te kamienie milowe. Zresztą jednym z kamieni milowych jest jeszcze ustawa wiatrakowa, która nie została wdrożona. I miejmy nadzieję, że szybko zostanie odblokowana dla dobra Polaków. Więc wracam. Jeżeli jakikolwiek problem był w tym, gdzie powstaje ta ustawa, która jest ustawą złą, to należało ją napisać w Polsce. Przypominam, że Polska 2050 wspólnie z opozycyjnymi partiami złożyła 4 poprawki do tej ustawy, czym naprawiła ten błąd. Niestety PiS zdemolował i wyrzucił do kosza, absolutnie nie wyciągając z tej pomocnej dłoni, którą opozycja Polska 2000, w tym Polska 2050 wyciągnęła dla dobra Polaków, tak żeby Polacy otrzymali i dobrą ustawę, i praworządność, i pieniądze z KPO. Ponieważ ludzie mają prawo oczekiwać od polityków szczerości i uczciwości. Wydaje się, że po tych 7 latach powinniśmy wiedzieć, że trzeba wyjść z takiego zamkniętego układu wyboru mniejszego zła i zamiast decydować się na złe rozwiązania lub mniej lub bardziej złe, wybierać dobre, wybierając nasze wartości. I Polska 2050 zagłosowała przeciwko takiej ustawie w formule, która tu wszyscy chyba jesteśmy zgodni, jest przynajmniej w jednym punkcie niekonstytucyjna. I jesteśmy za tym, żeby tą ustawę poprawić. Wprowadzając minimum to, co powinno się zadziać, to powinny zostać wprowadzone cztery poprawki, które mam nadzieję, że Senat wprowadzi. Natomiast nie mamy złudzeń. Jesteśmy pragmatyczni. PiS absolutnie te poprawki również odrzuci i przyjmie ustawę w formule takiej, która jest, nie zmienia ani na krok, ani na centymetr ustawy praworządności w Polsce. W związku z tym i te pieniądze też nie są zagwarantowane, że dostaniemy z KPO po przyjęciu takiej ustawy.
41-220-20. Czekamy na Państwa opinie i komentarze. Czy lepiej przyjąć narzucone przez Unię Europejską zapisy i dostać pieniądze z KPO, czy za cenę tych pieniędzy bronić niezależności państwa? Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Tak, nawiązując do słów, które pan w tej chwili powtórzył, bo to nie są narzucone zapisy przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską. One były w jakiś sposób przedstawione przez stronę polską, przez polski rząd i przyjęte, czy w jakiś sposób potwierdzone, że one są do przyjęcia przez stronę unijną. Choć do końca nie wiemy, jak się toczyły rozmowy, bo jak sięgniemy jeszcze pamięcią prawie 20 miesięcy temu, to myśmy nie znali dokumentu, który został, jeśli chodzi o KPO, wysłany z Polski do Brukseli. Nie wiemy, czego rząd się bał wtedy. Wiemy teraz, że tam pewne zobowiązania są zbyt daleko idące ze strony rządu polskiego, aż się zastanawiam, czy rząd opozycji by poszedł na tak daleko idące zobowiązania wobec Unii Europejskiej, jak poszedł rząd Zjednoczonej Prawicy pod wodzą pana Morawieckiego. Sądzę, że z akceptacją pana prezesa Kaczyńskiego. Czy to narusza naszą niezależność? Jesteśmy w Unii, są pewne reguły gry, jest pewien podział obowiązków, mamy własną konstytucję, Unia pilnuje, Komisja Europejska traktatów, tych porozumień, które żeśmy podpisali, na któreśmy się zgodzili. Jest prawdą, że Komisja Europejska, tutaj pewnie pan poseł Tadeusz potwierdzi, próbuje zawsze poszerzać swoje kompetencje. A to jest zawsze, no, każda władza chce mieć większy zasięg. Co też widać po naszym rządzie, który bardzo poszerza swoje kompetencje, nawet o obszar sądownictwa, inne. To niedobrze.
Pośle, czy zatem jeśli ta ustawa zostanie oficjalnie przyjęta, to te pieniądze mamy już zagwarantowane, czy pojawią się kolejne?
Nie, mamy zagwarantowane. Warunki. Unia ma swoje zasady, Unia też w jakiś sposób gra. Trzeba z Unią umieć grać, umieć rozmawiać, być stanowczym, pilnować własnych interesów. Wszyscy pilnują, ale to nie znaczy, że jeśli ja mówię pewne krytyczne obszary, to po prostu Unii trzeba umieć wygrywać własne sprawy, umieć dbać o sprawy kraju. I oczywiście, to rozwiązanie, one nie naprawia wymiaru sprawiedliwości, nie rozwiązuje problemu w sposób zasadniczy. Może tam, jak się dobrze to interpretuje, to można powiedzieć, idzie w dobrą stronę. Ale czy ten sąd administracyjny ma się zajmować sprawami, którymi się powinna zajmować Sąd Najwyższy, który jest właściwie oddzielny na noga sądownictwa, bardzo, bardzo specyficzna, dobrze zorganizowana, zajmująca się ważnym obszarem administracji. W związku z tym nie wiem, czy to jest dobre, nie wiem dlaczego nawet Komisja Europejska się na to w jakiś sposób zgodziła, czy zaakceptowała.
Przyjętą przez Sejm ustawę bardzo pozytywnie ocenił Christian Wingard, rzecznik Komisji Europejskiej. Pozytywnie to, że Sejm przyjął tę ustawę, ocenił rzecznik Komisji Europejskiej w oświadczeniu do mediów przesłanym.
Jeśli chodzi o sprawę KPO, to oczywiście te pieniądze się nam należą. Uważam, że
źle negocjowaliśmy. Te pieniądze tak między boli a prawdy, jak porównuję z wielkość tych środków z KPO do innych krajów, to mamy proporcjonalnie mniejsze środki. Zgodziliśmy się na zbyt dużo warunków. Te pieniądze nam się należą, bo jest to kredyt, który już częściowo spłacamy, jeśli chodzi o procenty.
Nie jest prawda, że to jest kredyt.
Jest kredyt.
Część środków jest.
Kredyt, który wcześniej będzie spłacany ze wspólnych podatków, a wcześniej będzie spłacany...
110 miliardów złotych, które nie są kredytem, są grantem, dotacją.
Nie.
I 40 miliardów...
Część pożyczkowa, dotacja bezzwrotna.
Jest to. Tak jest. Tadeusz, nie są to bezwzględne. Będziemy je spłacać ze wspólnych podatków, jeszcze nie wiemy jakich. A wspólne podatki, to też my w nich uczestniczymy. To, Tadeusz, ja wielki zwolennik Unii mówię, że nie są to bezpłatne.
Ja powiedziałem, jak to się nazywa, a nie jak jest naprawdę. Tak. I to będziemy o tym rozmawiać.
I to mówię ja jako wielki zwolennik obecności w Unii.
To
są pieniądze, które pochodzą od nas.
Okay. Teraz pora na Łukasza Wasilewskiego. Ostatnie zdanie posła Czesława Siderskiego.
Poza tym, sposób, jaki traktowała Zjednoczona Prawica nas w trakcie pracy w komisji, później, no właściwie pan minister Szymoszynkowski-Welsek, on obrażał posłów. Nie wiem, czemu to służyło. To robił złą atmosferę. Można, potrzeba prawdziwego, autentycznego dialogu, prawdziwej, szczerej rozmowy i myśmy taką szansę dali dla Zjednoczonej Prawicy, żeby nie było zarzutów, że my blokujemy środki. Nie. My jesteśmy otwarci, chcemy pomagać. Róbcie to tylko mądrze.
Łukasz Wasilewski, Konfederacja Ruch Narodowy.
No, stanowisko Konfederacji od samego początku jest niezmienne. Postrzegamy Krajowy Plan Odbudowy nic innego jako mechanizm wspólnego zadłużenia, który, tak jak wcześniej już było wspomniane, już zaczynamy spłacać, pomimo że nawet złotówki nie otrzymaliśmy z Unii. Jak widać, jest to również potężne narzędzie do szantażu przez Komisję Europejską, która też ingeruje w coraz to kolejne dziedziny funkcjonowania naszego państwa. W pewnym sensie krok po kroku pozbawiając nas też suwerenności, możliwości decydowania o losie własnego państwa. Architektem tego stanu rzeczy jest nikt inny jak premier Morawiecki, który już w 2020 roku zgodził się na tą zasadę warunkowości i też w pewnym sensie niezliczoną liczbę kamieni milowych. Sama ustawa o tym Sądzie Najwyższym wypełnia tylko jeden z tych kamieni milowych. I jak się okazuje, to, że nawet jeśli zostanie ona już uchwalona, w zasadzie przejdzie ten cały proces legislacyjny, to nie uruchomi środków, bo jak już zapowiedziała Komisja Europejska, kolejne swoje oczekiwania to jest chociażby wypełnienie tej albo nowelizacja tej ustawy wiatrakowej.
Potrzebnej.
Co do ustawy o Sądzie Najwyższym, to przede wszystkim mój sprzeciw wywołuje sam fakt, w jaki sposób ona została przedstawiona Sejmowi, na zasadzie, że minister do spraw europejskich uznał, że powinniśmy ją przyjąć bez żadnych poprawek, chociażby nie zmieniając chociażby w niej żadnego przecinka. To po pierwsze. Po drugie, jest to ustawa niezgodna z konstytucją, o czym wiele autorytetów mówi przykładowo z rzecznikiem Sądu Najwyższego. To też jest w pewnym sensie hipokryzja tych wszystkich posłów, którzy przez lata manifestowali na ulicach, czy tam skandowali konstytucja, a teraz w pewnym sensie, wprost w zasadzie, nie w pewnym sensie łamią tą konstytucję, popierają ustawę, która jest niezgodna z nią. Nie głosując, wstrzymując się od głosu, to też jest poparcie dla tej ustawy. I też posłowie, którzy notabene przecież ślubowali strzec po pierwsze suwerenności naszej ojczyzny, po drugie przestrzegać porządku prawnego, też popierając tą ustawę, te wszystkie przysięgi sprzeniewierzyli się nim, także to chyba też wystawia im jednoznaczną laurkę. A po trzecie, to owa ustawa może doprowadzić do w pewnym sensie anarchizacji sądownictwa, no ponieważ stwarza takie, powiedzmy, warunki, czy tam możliwość podważania wyroków sądów. Właśnie w każdym razie na końcu tego całego procesu legislacyjnego jest również pan prezydent i pan prezydent również miał sporo zastrzeżeń i obiekcji co do tej ustawy. Także no, mam nadzieję, że przynajmniej w takiej treści ta ustawa nie zostanie podpisana.
41-220-20. Przypomnę dla państwa czas, aby zabrać głos w naszej dyskusji, a te opinie będą wyemitowane pod koniec naszego programu. Tymczasem poseł Tadeusz Cymański, Solidarna Polska.
No cóż, proszę państwa, ta sprawa ma bardzo wiele aspektów. Niektóre zostały tutaj podkreślone i oczywiście kamienie milowe, dyskusje i spór z Komisją Europejską i spór o faktyczne relacje i interpretacje, bo to słowo musi tutaj paść. Bo pojęcie wartości, pojęcie praworządności to są jednak określenia na tyle pojemne, na tyle elastyczne, że przy odrobinie złej woli, a tej nie brakuje naszym zdaniem w stosunku do polskiego prawicowego rządu ze strony elit europejskich, daje możliwość do ogromnych manewrów i one się dzieją. Przybierają różną postać i o tym trzeba powiedzieć. Natomiast, żeby się skoncentrować i płynnie przejść do odpowiedzi z tego, co powiedział mój przedmówca, to tam jest bardzo wiele aspektów. Jednym z nich jest sprawa NSA. Oczywiście, niektórzy się nawet dziwią, ale proszę państwa, bądźmy precyzyjni. Jest takie powiedzenie, pożekadła są znakomitą, jednak diabeł tkwi w szczegółach. No i co z tymi szczegółami? Otóż polska konstytucja rzeczywiście określa, jakie są zadania NSA, czym ma się zajmować i tak dalej. Natomiast nie jest powiedziane, nie znajdzie się fragmentu, który mocno, jednoznacznie, wyraźnie określa, który, jaki sąd ma się zajmować dyscyplinowaniem sędziów. I to jest pole do manewru. Tu się dzielą autorytety, naukowcy, profesorowie w tej sprawie. No i to jest pewne, ale ten temat akurat tak bardzo nas nie dzieli, bo tu się można porozumieć. Krytycznie mówi na temat tego zapisu i prezes NSA, Naczelnego Sądu Administracyjnego, i również Sąd Najwyższy, to jest jasne. Przechodzę do rzeczy, do clue. Clue to jest niezawisłość sędziów. I tutaj jest spór ogromny. Gdyby przyjąć w naszej ocenie te zapisy, o tym mówi, nie chowam się za jej plecami, ale przywołuję, żeby przywołać ludzi wybitnych jednak i trochę pokory wobec profesorów, a tu mówię o pierwszym prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Manowskiej, która mówi wyraźnie, człowiek tylko nieodpowiedzialny, skrajnie, człowiek, niekoniecznie nawet polityk, może się zgodzić na to, żeby sędzia mógł publicznie kwestionować, uwaga, status sędziego. Przypomnę, że w wersji, która na ten moment funkcjonuje, na ten moment, obecnie, można sprawdzić. Ja się odwołuję często, proszę sprawdzić, co mówimy, co kto mówi. Konkrety, konkrety. A co jest w obecnym brzmieniu? Że sposób wyboru sędziego, bo tu cały czas się kłania sprawa KRS-u i naszych rządów, cały czas do tego wracamy, że sposób wyboru, nawet przyjmując wadliwy, nie może być wyłącznym powodem kwestionowania niezależności sędziego. Nie może być wyłącznym. Może być, ale w powiązaniu z konkretną sprawą. I w tej chwili ta propozycja, która jest na wierzchu, która tyle wywołuje emocji niezwykłych i czemu się nie należy też dziwić, powoduje, że się rozszerza ten zakres. I to jest też klucz naszego stanowiska. My tutaj też nie robimy rzeczy nadzwyczajnych, konsekwentnie prezentujemy pogląd, który już od 2 lat prezentowaliśmy. Natomiast głosowanie w Sejmu, zachęcam do lektury, naprawdę daje dużo do myślenia. To jest spór między wartościami, czyli kasa, i to opinia publiczna jednak preferuje, bo mamy kryzys, mamy wojnę i nie chcemy, żeby się nad nami znęcano. Unia Europejska wykracza w naszym głębokim przekonaniu poza traktaty. Można tu dyskutować, można się różnić w poglądach, ale mamy kryzys tego typu, że mamy wojnę, nie wiadomo co będzie dalej. Ogromne pieniądze dało nasze państwo na pomoc Ukraińcom. Polska naprawdę daje przykład. I w tym momencie blokowanie jednak, tutaj koledzy podkreślają, że pan dziennikarz, pan redaktor, gospodarz ciągle mówi narzucane. Możemy się spierać, może inaczej, powiedzmy elegancko, warunkiem. Unia nie da pieniędzy. Jeżeli Polska nie klęknie i się nie zgodzi na to, co tam jest napisane, no, to jest język twardy.
Sklękanie to przesada.
No, no obrazowo, ja mówię, gest może być, możemy się pochylić. No można się jeszcze czołgać, drogi kolego. Może jeszcze bardziej. A ja już powiem zaraz, nie chcę być kąśliwy, przepraszam, i psuć eleganckiej atmosfery. Ale powiem jedno, przepraszam, niektóre poprawki opozycji idą dalej. niż Unia chce. Unia się w tej chwili nie czepia na przykład KRS-u, a jest poprawki, że chcemy przy okazji KRS zmienić.
Panie pośle, zatem...
Proszę zwrócić uwagę na te rzeczy.
Puentując, czy pana zdaniem kiedykolwiek te prawie 160 miliardów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy do Polski trafi? Czy jednak to są pieniądze, które no, z uwagi na różne kaprysy polityczne...
Ale w odróżnieniu od lidera, tutaj kolega czeka z Platformy Obywatelskiej, w odróżnieniu jednej z czołowych postaci, jednak to warto zacytować... Na chwilę się zapomniał, zrobił błąd, był szczery. Rafał Trzaskowski. Po rozmowie z Ursulą von der Leyen, co on powiedział? Po rozmowie jestem przekonany, jestem dobrej myśli, że Polsce zostaną postawione dodatkowe warunki. A ja w Radiu Kielce, jako Tadeusz Sybański, powiem, że jestem dobrej myśli, że nie zostaną w Polsce postawione nowe, dodatkowe warunki. I nie chcę rozszerzać, bo czas nie pozwala nam na to. Ale to jest spór fundamentalny, zasadniczy. I chcę powiedzieć jedno, że Polska będzie jedynym krajem i prezydent w swoim bardzo mocnym, jednoznacznym stanowisku, on będzie miał najtrudniejsze zadanie na końcu. Prezydent. Bo on powiedział, że się nie zgodzi, żeby 3000 młodych ludzi, którzy zostało sędziami w ostatnich 7 lat, żeby kwestionować to, że oni sędziami są. To prowadzi nie do chaosu, do niewiarygodnego bałaganu. Proszę sobie wyobrazić, 3 uderzenia w prerogatywy prezydenta raz, w niezawisłość sędziego 2 i trzecie, o czym się zapomina, 45 artykuł Konstytucji, że obywatel, który miał już werdykt, nie może teraz drżeć, że ktoś powie, zaraz, tam był nie taki sędzia. Nie. Na to zgody nie będzie.
Dawid Albowicz, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
To kąśliwość.
Panie Rafale, za moment będzie czas na odniesienie się do wypowiedzi swoich przedmówców. Tymczasem Dawid Albowicz.
Ale szanuję to.
Dziękuję panie redaktorze. No tutaj pan poseł, może niektóre argumenty nawet bym się zgodził, na przykład, że ustawa jest niekonstytucyjna, że konstytucja nie precyzuje, gdzie ma być sądownictwo dyscyplinarne, ale coś takiego dyscyplinuje jeden z kamieni milowych, na który zgodził się pan premier Morawiecki, jego rząd. No i mamy w nim kamień milowy napisane, że sądownictwo dyscyplinarne powinno być prowadzone przez jedną z izb Sądu Najwyższego, tymczasem przenosimy je do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Za akceptacją Komisji Europejskiej.
No tego nie wiemy, bo ustawa, bo komisja się oficjalnie nie wypowiedziała, mamy jakieś tylko nieoficjalne wypowiedzi, więc... No,
komisarz Reinders powiedział wyraźnie.
Komisarz jest... Reinders. Ani rzecznik komisji, ani pani Ursula von der Leyen się nie wypowiedziała.
Zweryfikowana praktyka zweryfikuje teorię. Okay.
No to zobaczymy.
Zobaczymy.
Też jest problem z tego, jak głosowały kluby opozycyjne. No, było ustalenie, że wszyscy będziemy głosować jednakowo.
Czy zatem to koniec marzeń o ewentualnej wspólnej liście z szerokiej opozycji w
tego
wyborach?
Nie wiemy, zobaczymy jak...
2050 się wyłamała, także...
No wyłamała się, chciała się odróżnić.
2050 zagłosowała zgodnie ze swoimi wartościami.
Ale mówiła co innego. Mówiła co innego przed głosowaniem, szkoda, że nie zatrzymała.
Ale z panem rozmawialiśmy, panowie? Bo zupełnie pan nie jest w temacie i nie wie, jakie były rozmowy.
Panie Rafale, dajmy jeszcze moment wypowiedzi dla Dawida Albowicza.
No, jeśli chodzi o to głosowanie, ustaliliśmy, że będziemy głosować jednakowo. Partia pana Hołowni się wyłamała. No, mam nadzieję, że poprawimy tą ustawę w Senacie, ponieważ no, nadal jest niekonstytucyjna, ale mam nadzieję, że Sejm nie odrzuci senackich poprawek. Koła Polski 2050 zgłaszają się posłowie, którzy twierdzą, że ustawa powinna zostać odrzucona przez Senat, ale no, wtedy w ogóle nie będzie spełniony kamień milowy, w którym regulujemy sądownictwo dyscyplinarne. Opozycja oczywiście może złożyć swój projekt, ale no, co z tego, pani marszałek nie ma obowiązku poddać go pod głosowanie.
Tomasz Pleban, Prawo i Sprawiedliwość.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o środki z KPO, to po pierwsze trzeba sobie odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze z nich to, w jakiej sytuacji teraz znajdujemy się politycznej. Znajdujemy się w sytuacji, kiedy zagrożenie ze wschodu jest bardzo duże. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że trwają w Białorusi teraz manewry rosyjsko-białoruskie. Nie wiadomo, jak się skończą. Tak na dobrą sprawę, bo kierunek ataku na Ukrainę oczywiście jest bardzo możliwy, o ile nie jakieś inne kierunki, które może przyjąć ta, bo tak też było wcześniej te manewry. I rząd premiera Morawieckiego, w mojej ocenie bardzo słusznie, chcąc załagodzić relacje z Zachodem w kwestii KPO, poszedł na daleko idący kompromis, dlatego że nie warto prowadzić wielu frontów. Uważam, że jest front na wschodzie i tam powinniśmy skierować działania. A tak naprawdę drugie pytanie, które chciałem postawić, czy te pieniądze nam są potrzebne? One są nam potrzebne, dlatego że z tego KPO, jak tu Państwo wspominaliście, 158 miliardów, to jest ogromna kwota, jest przeznaczony na szereg różnego rodzaju działań. Ja przypomnę, że to są działania, które mają poprawić właśnie tą zieloną energię. Tak, mówiliśmy tutaj o jeszcze kamieniu milowym, który będzie dotyczył właśnie tej energii wiatrowej, ale tam tak naprawdę tych kamieni milowych jest jeszcze sporo. O nich się nie mówi, bo one tak naprawdę nie mają takiego wielkiego znaczenia, tak jak te dwie ustawy, czyli o Sądzie Najwyższym i o właśnie o energii wiatrowej. Ale proszę Państwa, my tych pieniędzy potrzebujemy. Pytacie tutaj, czy warto się sprzedać, nie sprzedać. Proszę Państwa, zdajmy sobie sprawę, jakie rząd polski ponosi obciążenia ogromne. W mojej ocenie największe w tym momencie w Europie. Tak naprawdę największe wsparcie, bo trudno oczywiście porównywać się z takimi krajami jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, ale pamiętajmy, że rząd polski, Polska jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o finansowanie wsparcia dla Ukrainy. Więc dokąd jest w stanie wytrzymać ten rząd i to państwo, jeżeli żadne środki inne nie będą wspomagać tych działań? W związku z tym, to co zresztą wspominał premier Morawiecki, zanim wyjechał do Berlina, to jest właśnie fakt, że kwestia pewnego kompromisu daleko idącego jest w tym momencie najważniejsza dla Polski i w tym kierunku powinniśmy iść. Uważam również opozycja i chwała tutaj niektórym partiom, że wsparły ten projekt. Do tego, żeby...
Wsparliśmy.
No, częściowo wsparliście. To nie, niech pan nie mówi, że nie wsparliście.
Nie głosowanie, tak? To wsparcie.
No, oczywiście.
Wstrzymali się od głosu.
No, na przykład.
Daliśmy
szansę. Znaczy, to jest właśnie też taka pewnego rodzaju obuda. Z jednej strony mówicie, że czemu rząd nie pozyskał tych pieniędzy, dlaczego nic nie robicie. Jak coś rząd robi, no to się poddaje to krytyce, nie głosuje się. Najlepiej po prostu im gorzej, tym lepiej. Czyli prawda jest taka, jak gdzieś dzisiaj czytałem, że polityk zdaje się, nie wiem czy nie... Nie pan Chłownia, ale nie będę na pewno mówił, że to on, że najlepiej, gdyby rząd się zmienił, wtedy my pozyskamy w ciągu miesiąca te środki. Więc jeżeli tak mamy te środki pozyskać tylko po to, żeby rząd PiS-u upadł, no to nie jest dobry kierunek.
41 200 20 20. Przypomnę telefon dla Państwa, naszych słuchaczy. W tej sprawie można się wypowiadać. I teraz seria odniesień do wypowiedzi przedmówców. Pierwszy, zdaje się, zgłaszał Rafał Kasprzyk, Polska 2050, a później poseł Czesław Siekierski.
Dziękuję. To totalna hipokryzja w ustach przedstawiciela PiS-u, przedstawiciela rządu, który najpierw ustala zasady, później ustala sobie warunki, na jakich te pieniądze mają przyjść, a później mówi, że to opozycja jest B. To jest stara śpiewka, stara gra, żeby nie wiem, właśnie stworzyć sytuację i taki imidż, że ktoś przeszkadza wam, kiedy macie całość władzy. Przypominam, że członkiem rządu jest pan Ziobro, który się wyłamuje i nie popiera, a któremu pan Morawiecki po głosowaniu w tej sprawie dziękował za konstruktywną dyskusję. To jest w ogóle bez hipokryzja, która nie ma granic. Ja chcę tylko jeszcze jedną powiedzieć rzecz. Sama nowela ustawy nie jest realizacją kamieni milowych, tak jak tutaj słusznie zauważono. I zobaczymy, co się dalej zadzieje. To nie znaczy, że za dwa tygodnie te pieniądze będziemy mieli u nas w Polsce i będziemy mogli realizować inwestycje. Jeszcze jedno, odnośnie głosowania, wstrzymania się od głosu. No, uważam, że przyzwolenie na dalsze demolowanie prawa przez PiS to nie jest przykład dalekowzroczności czy sprawczości. To głosowanie pod dyktando szantażu właśnie Kaczyńskiego i Ziobry. Pozwalacie się ogrywać, zamiast wykorzystać okazję do zmiany reguł gry na naszych zasadach.
Odnieść się jeszcze posłowi Czesławowi Siekierskiemu z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Tak. Po pierwsze, opozycja rzeczywiście miała problem. No bo trzeba było wybrać to, co jest najbardziej korzystne dla Polski. I tutaj to zadecydowało interes Polski, że mając świadomość, że ta reforma nie naprawia wymiaru sprawiedliwości, ale środki są ważniejsze, że choć ona tam robi pewien krok naprzód.
Czy myśli pan, że po poprawkach wprowadzonych w Senacie PiS pozwolił uchwalić tę ustawę w takiej formie z poprawkami? Przecież jesteście chyba dorosłymi dziećmi.
Zaraz do tego dojdę, ale ja się zdziwiłem, że Komisja Europejska tak przytaknęła szybko dla tych zmian, które zostały zaproponowane przez rząd polski. No ale jeśli tak, to oczywiście trzeba wszystko robić, żeby te środki jak najszybciej mogły być uruchomione. I nieważne, ważne, żeby były jak najszybciej, nieważne jeszcze nawet za czasów rządu tej koalicji, bo tego potrzebuje Polska. To jest pierwsze. Drugie, myślę, że tak, że problem, jeśli chodzi o Polskę 2050. Ale oni,
nie, kierowali się problem Polski 2050. Pieniądze europejskie się należą Polakom.
Ja wiem, ale nie, proszę, się kierowali pewnymi racjami. I ja was rozumiem. Rozumiem, że jesteście nową partią i mieliście, źle się ocenialiście według swoich kryteriów. Także ja bym, to nie jest na pewno, z tego tu nie będzie podziału w opozycji. To i wreszcie problem, jeśli chodzi o tę globalizację. Jedno zdanie. W zglobalizowanym świecie właściwie już nie ma państw, które są w pełni niezależne, niepowiązane. Może Korea Północna. Bo to tak przepływy środków, kapitałów, surowców, ten świat czynią bardzo powiązany.
Jeszcze krótko, Grzegorz Mudanowa, Lewica, i za chwilę też Dawid Albowicz.
Przypomnę tylko, że głosowaliście również za zmianą w kodeksie wyborczym, co też jest na rękę bardziej Kaczyńskiemu niż demokracji w Polsce.
Ale miał pani swój czas teraz.
Ja was nie obwiniam i nie mam pretensji.
Grzegorz Żmuda, Nowa Lewica, krótkie adwokatem do wypowiedzi swoich przedmówców.
Bardzo, bardzo króciutko tu do pana starosty. Panie starosto, tak jak wszyscy siedzimy przy tym stole, wszyscy się zgadzamy, że pieniądze są nam bardzo potrzebne. To, co powiedziałem w pierwszej części swojej wypowiedzi. Przestrzegajmy konstytucji, te pieniądze przyjdą do Polski.
I jeszcze Dawid Albowicz chciał także się odnieść do wypowiedzi przedmówców.
Opozycja może złożyć najlepszą ustawę, która rozwiąże idealnie problem sądownictwa dyscyplinarnego, ale co z tego, skoro pani marszałek nie podda jej pod głosowanie do końca kadencji Sejmu, a teraz mamy możliwość w Senacie naprawić tą ustawę i przegłosować te poprawki w Sejmie.
I jeszcze głos dla posła Tadeusza Cymańskiego, Solidarna Polska.
I dalej będziemy w tym samym ciemnym miejscu.
Ja też potrafię na okrągło mówić i nawet tak zgrabnie w miarę będę się starał, ale powiem o konkretach. Ja w swojej pierwszej wypowiedzi przywołałem konkretną wypowiedź bardzo ważnego polityka, która chyba nie pozostawia złudzeń, o co mu chodziło i jak na tę sprawę patrzy. A materiał dowodowy zapisany, wypowiedzi, głosowania, różne publiczne. Tu akurat patrzę na posła Siekierskiego, bo europosłowie PSL-u są wstrzemięźliwi, odpowiedzialni i nienawiść do PiS-u nie jest większa od rozsądku. Mówię o czym? O głosowaniu za rezolucjami, które uderzają w nasz kraj, które oddalają te pieniądze, a niektórzy nawet bezwstydnie, proszę sprawdzić, bo możemy sobie gadać, ale można sprawdzić, kto co mówił. A co? Nie jest prawdą, że występowali, powiedzieli, żądamy postawienia warunków, nie dawajcie tych pieniędzy. Tak, niestety, drodzy państwo. I to jest co? Ja się nie obawiam nawet użyć słowa sabotaż, dywersja. I byłem 5 lat w Europarlamencie, poseł Siekierski był jeszcze dłużej, tak, drogi kochany? Więc, mój drogi, powiedzmy sobie tu głośno w tym radiu. Możemy mieć różne poglądy polityczne, ale nie do pomyślenia jest, żeby europoseł niemiecki głosował albo się wypowiadał, żeby blokować, nawet niezależnie od racji, bo oni porachunki robią u siebie wewnętrznie w kraju. I na zewnątrz to jest nie do pomyślenia. I niestety z całą mocą to mówię i proszę o sprawdzenie tego, co mówię i jak to zinterpretować. Walka polityczna może być różna, ale tu rozegramy. To rozegramy już niedługo. Polacy zdecydują. Demokratycznie patrzy na mnie Konfederacja. Każdy ma swoich wyborców, ale nauczmy się mówić. I nie może być tak, że jest próba rozgrywania tego pod stolikiem. Tak kończę.
Panowie,
i zostawiam inteligencji
słuchaczy
Radia
Kielce.
Pytanie, czy pan głosował za tymi pieniędzmi, za ustawą o Sądzie Najwyższym, za przyjęciem, czy przeciw?
Przeciwko.
Panie pośle, czyli przeciwko pieniądzom dla
panie
Polski.
Pośle, takie tak, ale jako polski poseł w polskim parlamencie, ale na zewnątrz obcymi rękami interesów naszego kraju nie będę rozstrzygał. Jasne?
Pan poseł wypowiada się, głosując przeciw pieniądzom dla Polaków.
To jest po prostu podstawowa rzecz.
Panie pośle, króciutko. Rezolucja to jest oświadczenie, które nie posiada mocy prawnej. Pan doskonale o tym wie.
Panowie,
to tyle.
Tak, tak. I jest w ogóle bez znaczenia rezolucja, żeby nie dawać pieniędzy Polsce. Okay.
Pora na drugi temat i myślę, że tutaj będzie szansa, być może będzie w nim szansa na jedność, przynajmniej o tę jedność panów zapytam. Polska buduje bowiem jedną z najsilniejszych armii w Europie i czy w tej sprawie będzie zgoda między rządzącą koalicją a opozycją? Zaczniemy od Tomasza Plebana, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panie dyrektorze. Otóż oczywiście temat, który już nie pierwszy raz poruszaliśmy naszej armii,
jest związane z sytuacją geopolityczną obecną Polski. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat, w zasadzie od samego początku, kiedy objął władzę, twierdził, że trzeba wzmocnić siły armii. Przypomnę, że cel i ustawa, która została tutaj podjęta, ustawa o obronie ojczyzny, jest bardzo istotna, abyśmy podejmując te działania zwiększyli obronność. Ja tylko przypomnę, że przewiduje się armię liczącą 300 tysięcy. No, pamiętamy, jak było, tak? W 2016 roku żołnierzy armii było tylko 60 tysięcy. Być może ówczesne władze do 2016 roku, a możemy przypomnieć kilka wypowiedzi, nawet w roku 2012, podczas kiedy był atak na Ukrainę pierwszy, kiedy ówczesny premier Donald Tusk wypowiadał się właśnie, że jego to nie interesuje i on będzie, że tak powiem, stał z boku, patrzył, co się dzieje. Dzisiaj wiadomo, że te działania były podejmowane przeciwko Polsce. Zwiększenie liczby żołnierzy jest kluczowym, jeżeli chodzi o naszą obronność. Zwiększenie wydatków do 3% PKB jest kluczowe, jeżeli chodzi o budowę armii. Pomysł, przypomnę, Wojsk Ochrony Terytorialnej, który był wprowadzony i zrealizowany, i zwiększenie liczby tych żołnierzy do 50 tysięcy również ma bardzo duże znaczenie, bo łącznie ta liczba przekroczy 300 tysięcy, że tak powiem, żołnierzy, którzy będą mogli w bezpośrednim od razu działaniu przystąpić do działań na wypadek agresji właśnie ze wschodu, a tu jest największe zagrożenie. Ale to nie wszystko. Budowanie przede wszystkim pewnej pozycji. I myślę, że każdy przynajmniej na tym etapie zgodzi się, że Polska w obecnym momencie jest oceniana, polska działalność dotycząca wsparcia działań na Ukrainie i działań obronnych jest oceniana bardzo dobrze na Zachodzie, bardzo dobrze w NATO i te działania rządu polskiego są godne uwagi i myślę, że tutaj trzeba mówić jednym głosem. Mam nadzieję, że również opozycja widzi te zagrożenia pomimo błędów, które były popełniane za właśnie rządów opozycji przed rokiem 2016.
Dawid Albowicz, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Czy jest możliwość, doczekamy kiedyś czasów, że opozycja razem z rządzącymi w sprawie bezpieczeństwa naszego kraju mówić będą jednym głosem?
Panie redaktorze, nawet doczekaliśmy takiego momentu. Przypomnę, że ustawa o obronie ojczyzny przeszła ogromną większością, chyba bodajże ponad 400 głosów. Więc no, doczekaliśmy nawet takiego momentu.
Tymczasem mówi się już teraz, że po wygranych przez opozycję głosach ewentualnie będą rewidowane choćby kontrakty zbrojeniowe. Generał Różański między innymi o tym mówił, ekspert Polski 2050.
No to już jest pytanie do Polski 2050. Nie wiem, o jakich kontraktach on mówił. Jeśli były zawarte jakieś złe, no to na pewno będą weryfikowane.
To w kontekście między innymi dostaw uzbrojenia z Korei czy ze Stanów Zjednoczonych.
Jeśli są tam jakieś błędy, na pewno muszą zostać zrewidowane. Bardzo dobrze, że polska armia się wzmacnia. Jesteśmy liderem, czy jednym z liderów, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. No, powiem trochę, że lepiej późno niż wcale po fatalnym ministrze Macierewiczu. Mamy ministra Błaszczaka, który no, jest... Jeśli mielibyśmy porównywać ministra Błaszczaka do ministra Macierewicza, no to jest o niebo lepiej i mamy nadzieję, że te wysiłki na rzecz polskiej... Mamy nadzieję, że te wysiłki będą kontynuowane.
Poseł Tadeusz Cymański, Solidarna Polska.
Skoro pan poseł już tak sięga do przeszłości, to nie mogę sobie odmówić. No niestety to nie jest przyjemność. Ale proszę państwa, jeszcze raz odwołam się do faktów. Proszę odpalić komputer i sprawdzić. Pan Klich na Błoniach Krakowskich likwidował pobór. Tak? Publicznie. Jako mówię, jako oficer rezerwy. Porucznik Cymański tu się kłania wszystkim państwu. Pozdrawiam kolegów z wojska. I powiem, że kompletnie. To jest do sprawdzenia. A więc 9, 10, 11, 12 z żadnych ćwiczeń rezerwy. Żadnego poboru, zero, nic. Dzisiaj wojna na Ukrainie pokazuje, że znaczenie sprzętu jest kapitalne. Ale niestety nie da się obronić kraju bez mobilizacji, bez powołania pod broń miliona czy kilkuset tysięcy, to co robią Ukraińcy i płacą ogromną za to cenę. A więc dziękuję też tutaj opozycji wszystkim, żeśmy tą ustawę zrobili. Natomiast jeszcze zwracam uwagę w polityce energetycznej i obronnej na czynnik czasu. Ogromnie ważny czynnik. Dziękuję też wszystkim Polakom, którzy wykazują zrozumienie, że nawet kosztem, mam nadzieję, chwilowego osłabienia potencjału naszej obrony, ale mamy świadomość, że tam się rozstrzyga nasz los. Bo jak oni za przeproszeniem przegrają czy padną, to mój syn, a mam trzech synów, ja nie chcę. Nie chcę. Ja wolę ich wspierać wszystkim, czym tylko mogę, po to, żeby nie doszło do takiego scenariusza i nikogo nie straszę. Tylko trzeba trochę wyobraźni mieć. Rosjanie wyciągnęli wnioski. To już jest inna wojna niż na początku. podwoili produkcję amunicji tych, mają 10 starych, a my mamy Heimarsa. To nie jest już taka łatwa rzecz. I mają ogromne rezerwy ludzkie. W tej chwili do mobilizacji na Ukrainie biorą 60-latków. My sobie musimy to uświadomić. I myślę, że to wszystkie spory, a ta audycja jest tego też dowodem, pójdą na bok w obliczu polityki obronnej. I deklaruję wszelką tutaj zrozumienie, bo tego wymagają również nasi przodkowie i nasze dzieci. W sprawie obronności jak jeden mąż. Okej?
Okay? Pięknie to
Polska
pięknie.
Już w tym momencie w rankingu Global Firepower znalazła się na 20. miejscu w zestawieniu potęg militarnych świata, a ten ranking, tylko tak przypomnę, uwzględnia aż 145 krajów. Zatem teraz pytanie do Łukasza Wasilewskiego z Konfederacji. Czy w sprawie bezpieczeństwa, obronności Polski jest zgoda między i może być zgoda między opozycją a obozem rządzącym?
Tak, powinna być przynajmniej zgoda. A jeszcze w nawiązaniu do słów pana posła Cymańskiego, to nawet na Ukrainie już 16-latkowie mogą brać czynny udział w działaniach zbrojnych.
I ojciec może iść za syna, a ja mam 68 lat i nie będę mógł pójść za syna, a poszedłbym natychmiast, bo który ojciec nie pójdzie za syna na front?
Tak, dlatego no, zdecydowanie w tej sytuacji geopolitycznej, w której się znajdujemy, koniecznym jest posiadanie takiej silnej armii, która będzie miała potencjał odstraszający. Tutaj wedle obecnych założeń do 35 roku mamy przeznaczyć na uzbrojenie 600 miliardów, a wedle szacunków ekonomistów całkowity koszt związany ze wzmocnieniem naszej obronności to jest nawet 1 700 miliardów złotych, tak? No w bieżącej sytuacji gospodarczej naszego państwa no to są naprawdę ogromne środki, nawet biorąc pod uwagę fakt, o czym mówiłem przed dwoma tygodniami, że tak na dobrą sprawę no, nikt zbytnio nie chciał kupić obligacji, które były, które Bank Gospodarstwa Krajowego miał wypuścić. Także no, sposób, czy tam środki na finansowanie tych naszych potrzeb militarnych no, są, no, trzeba to będzie też pewnie jakoś zweryfikować, bo naprawdę to są ogromne środki. Niemniej uważam w dalszym ciągu, że to są wydatki, które powinny być priorytetowe. Dodatkowym właśnie komponentem, bo w zasadzie nie tylko żadnym uzbrojeniem armia może być silna, ale potrzebne są również owe kadry. Także no bez zwiększenia tej liczby żołnierzy zawodowych, bo obecnie jest jakoś ponad 100 tysięcy żołnierzy zawodowych, także nie będziemy mieć jakiejś dużej zdolności. Mam tu też na myśli, że może też warto pomyśleć o jakichś szkoleniach, bo tak naprawdę u nas ta dziedzina
kilka
jest...
Kilka tygodni temu w studiu politycznym nawet dyskutowaliśmy o tych szkoleniach, o co wówczas spotkało się też z dużą krytyką.
Myślę, że ze środowiska Ruchu Narodowego raczej my postrzegamy pozytywnie tą sprawę, wręcz uważamy, że to jest coś koniecznego. A może kończąc, to też myślę, że powinniśmy, choć myślę, że nasz przemysł zbrojeniowy nie jest w jakoś opłakanym stanie, natomiast powinniśmy też jakoś patrzeć pod tym zakresie, pod tym kątem, bo jednak zdecydowaną większość uzbrojenia kupujemy w dalszym ciągu za granicą. A to jednak powinna być taka dziedzina strategiczna w pewnym sensie, przemysł zbrojeniowy, tak jakby chociażby przemysł farmaceutyczny.
Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ważne, że była zgoda ponad podziałami, jeśli chodzi o ustawę dotyczącą obronności, choć były pewne uwagi, ale przeszliśmy nad nimi do porządku, bo ważniejsze cele były. Oczywiście na pierwszym miejscu jest problem silnej armii, dobrze wyposażonej, dobrze wyszkolonej. Stąd pytanie, jaka armia, jakie zakupy? I myślę, że tutaj powinno być więcej dyskusji między rządzącymi a opozycją, żeby opozycja później, jeśli przejmie władzę, kontynuowała proces zakupów, uzbrojenia, żeby nie było tak, że się będzie zrywało kontrakty, jak to robił poprzedni minister obrony, ale myślę, że tak nie będzie. Oczywiście pamiętajmy, że uzbrojenie przemysł zbrojeniowy napędza gospodarkę, kreuje postęp. Stąd no, ważne jest, żeby także jak najwięcej tej produkcji i czy także powiązań polskiego przemysłu zbrojeniowego z dokonanymi zakupami, jeśli chodzi o przepływ, transfer wiedzy, transfer know-how, żeby tu były miejsca pracy, postęp i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie, no, jeśli chodzi o koszty uzbrojenia, za to musimy zapłacić. Ten budżet, który był w zeszłym roku na obronność było 66 około miliardów, teraz będzie ponad 96-97, plus około 47 miliardów poza budżetem w ramach kredytowania przez środkami pozabudżetowymi i myślę, że to jeszcze nie wszystko, że będzie więcej. Oczywiście liczymy tutaj na pomoc znaczną, jeśli chodzi o NATO. Sytuacja potwierdziła, jak ważne są sojusze, jak ważne jest NATO, że co byśmy zrobili, gdybyśmy byli osamotnieni. No wreszcie, no, bardzo ważna rola, o której tu była wspominana, rola społeczeństwa, przygotowania. Ja podobnie jak Tadeusz jeszcze miałem zajęcia z przysposobienia obronnego, gdzie wiele rzeczy, choćby z pomocy i tak dalej, żeśmy nauczyli się. To myślę, że to po prostu warto do takiego szkolenia wrócić.
Matki mówiły synom, dziewczynom tak, słuchaj, jak ma na imię, a po wojsku? Ona mówi, nie, to nawet mi się nie waż. Chłopak po wojsku dopiero do żeniaczki był gotowy. Taka była tradycja w polskim narodzie i nie mówię z sentymentem, tylko miało to praktyczny wymiar. Jeszcze jedna chwila, Ryszard, powiem jedno. Chyba się zgodzimy, że każdy dorosły mężczyzna powinien 2 lata bez sensu pobrud. Wszyscy są przeciwko, ale krótkie, intensywne szkolenie medyczne, strzeleckie i polowe byłoby chyba pożądane. I tu się generałowie, rozmawiając z różnymi ludźmi, zgadzają, krótkie, intensywne przeszkolenie, bo moi trzej synowie nie trzymali kawy KAK w ręku.
Tak, czas nasz goni, także proszę teraz...
To podejmijmy uchwałę, zagłosujmy.
Oddajemy głos Rafałowi Kasprzykowi z Polski 2050.
W sprawie wzmocnienia obronności i bezpieczeństwa w Polsce chyba będziemy zgodni z każdym rządem, który będzie dążył do tego samego. Ja przypomnę tylko, że ten rząd w 2015 roku rękoma Macierewiczami rozkładał i likwidował wszystkie przetargi, rozkładał polską armię i zdolności obronne. Dobrze, że teraz budujemy te siły. Oczywiście one muszą być na miarę naszych czasów, muszą być dostosowane w najnowsze systemy bezpieczeństwa lotniczego przede wszystkim, to co się dzieje na Ukrainie, musimy wyciągać wnioski, o których pan poseł Czesław mówił wcześniej, to jest to, że ważne jest to, w jakich jesteśmy ugrupowaniach NATO, że w grupie jesteśmy bardziej chronieni. I chcę powiedzieć, że jako opozycja, jako Polska 2050 oczekujemy tego od rządu wręcz, od tego każdego innego, żeby tak ważne decyzje co do bezpieczeństwa Polski, obronności, praworządności i stabilności prawa, energetyki, zdrowia podejmować dialog wspólnie z opozycją. Ktokolwiek by nie był po drugiej stronie opozycją, cały czas prowadzimy reformy dla Polaków.
I bardzo krótko proszę Grzegorz Mudanowa, Lewica.
Postaram się bardzo szybko. Panie redaktorze, szanowni państwo, Lewica zrobi wszystko, by zwiększyć bezpieczeństwo Polek i Polaków w każdym aspekcie. Już kilka tygodni temu w tym studiu pana redaktora powiedziałem, że silna armia powinna być wartością nadrzędną, wartością ponadpartyjną i nie zmieniam zdania.
Pora zatem teraz na wypowiedzi naszych radiosłuchaczy. Posłuchajmy.
Myślę, że wszyscy pamiętają takie słowa. Proletariusze w całej Polsce, łączmy się. Dlaczego to po prostu inne ugrupowania nigdy nie wejdą w jedność, tylko każdy żąda swojego, każdy by chciał rządzić? Dlaczego to nie łączymy się razem? Dlaczego my nie chcemy na tej Polski dobra, tylko bez przerwy chcemy ją wgłębić, chcemy ją po prostu zdusić, bo każdy by chciał rządzić po swojemu. Każdy by chciał rozebrać tą Polskę na czynniki pierwsze. Dziękuję bardzo. Niech oni się wezmą, jak to mówią, do kupy.
Dzień dobry państwu. Proszę państwa, problem leży w tym, że europejskie kraje takie jak Francja, Niemcy, Holandia, oni nie wiedzą na temat dekomunizacji swoich sądów. Polska nie mogła tego przeprowadzić, bo ponieważ sądy miały się same oczyścić. I teraz jest pytanie, czy te rezolucje, które były w Unii Europejskiej przeciwko Polsce, ile pieniędzy na to poszło i skąd? Dziękuję bardzo.
Chciałem się wypowiedzieć na temat suwerenności, że u nas według Unii blokują nam pieniążki. Czego inne państwa jak Niemcy, Francja i inną suwerenność mają tak samo, Unia się nie zajmie nimi. Sami biorą korupcję, z tego co słyszałem w wiadomościach. Tyle jest europosłów skorumpowanych, co przeciwko Polsce są. Ja jestem za suwerennością. Pieniądze pieniędzmi, ale suwerenność wszędzie nie powinny być polityczni, powinny być niezależni, a nie sędziowie są polityczni. Co chcą, to robią. I nadal, kto ma pieniądze, to sprawę wygrywa. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom i tym akcentem także kończymy dzisiejsze studio polityczne. Dziękuję za obecność w studiu. Byli razem z nami Tomasz Pleban, wicestarosta powiatu kieleckiego Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję państwu.
Dawid Albowicz, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Dziękuję państwu.
Poseł Tadeusz Cymański, Solidarna Polska.
Bardzo mi się podobało. Szkoda, że tak rzadko. Fajnie.
Zapraszamy częściej.
W Kielcach. Padać częściej.
Łukasz Wasilewski, Konfederacja Ruch Narodowy.
Dziękuję, do usłyszenia.
Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja
Dobrego
Polska.
Tygodnia.
Rafał Kasprzyk, Polska 2050.
Dziękuję państwu, do widzenia.
I Grzegorz Żmuda, Nowa Lewica.
Dziękuję państwu, do usłyszenia.
Za uwagę dziękuję także Marek Stefaniec, Michał Kita oraz Radosław Podsiadły, który odbierał od państwa telefony. Mówimy już, do usłyszenia.
Studio Polityczne Radia Kielce.